Podcast napędza Biuro Tłumaczeń Diuna. Przetłumaczę. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach, językach i komunikacji. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Kacper Wawrzak, a to oczywiście kolejny odcinek podcastu Przetłumaczę. Z wybitnym skrablistą, członkiem zarządu Polskiej Federacji Skrable, trzykrotnym mistrzem Polski, Mariuszem Skroboszem, rozmawiamy o tajnikach tej popularnej gry. Jak wygląda proces przygotowania do zawodów? Czy skrabliści znają słowniki na pamięć? Czy na planszy jest miejsce na wulgaryzmy? Posłuchajcie.
Dzień dobry, nazywam się Mariusz Skrobosz. Jestem trzykrotnym mistrzem Polski w skrable, którą tą grę gram od 27 lat, bodajże, czyli ponad połowę życia.
Mariusz, mistrzu, witaj. Bardzo się cieszę, że znalazłeś czas na tę rozmowę. Powiedz, czy pamiętasz cokolwiek tak w szczegółach sprzed tych 20 kilku lat? Jaka była ta pierwsza gra? Pamiętasz te emocje?
Pierwsza moja gra to nietypowo może jak na teraz tych graczy, którzy zaraz debiutują, to było na Mistrzostwach Polski. Nie na żadnym turnieju takim właśnie mniejszym, jakimś lokalnym, ale od razu na Mistrzostwach Polski. A dostałem się tam z takiej zabawy, można powiedzieć, w Gazecie Wyborczej prowadzonej, takiej partii zwanej Belgijką, czyli takiej odmiany Scrabble, gdzie wszyscy gracze startują z tym samym zestawem liter i starają się ułożyć jak najdroższy ruch z tego zestawu i na planszę trafia najdroższy ruch, który ktoś ułożył. Najdłuższy z tych. Potem dosłowuje się do kompletu 7 liter. Wszyscy myślą nad kolejnym ruchem i tak dalej, aż skończy nam się worek, czyli skończą się płytki i wygrywa ten, kto ma najwięcej punktów zebranych w ciągu tych tam 20 paru ruchów. Ta partia, nazywana największą partią w Polsce, była prowadzona wtedy w Gazecie Wyborczej. Trwało chyba, nie wiem, może rok albo coś w tym guście. Co tydzień lub co dwa tygodnie były drukowane właśnie zestawy liter, z których trzeba było ułożyć wyraz. Było na to tam pewnie tydzień czasu. Trzeba było ten wyraz wysłać na kartce pocztowej do redakcji. Potem redakcja sprawdzała wszystkie nadesłane zgłoszenia, wybierała to słowo, które było najdroższe. Oczywiście jeszcze weryfikowała, czy to słowo jest dopuszczalne, czy niedopuszczalne. On trafiał na planszę. Podawany był kolejny zestaw liter w gazecie i znowu trzeba było myśleć, wysyłać słowa i tak to się toczyło. Bo ja pamiętam, wtedy było chyba jednocześnie dwie takie partie, może nawet trzy prowadzone tak co tydzień, żeby był czas na dosłanie odpowiedzi. W tym czasie była druga partia, znowu czas na dosłanie odpowiedzi i chyba trzecia partia i suma punktów z tych trzech partii decydowała o klasyfikacji końcowej, gdzie może 10, może 20 osób, nie pamiętam dokładnie, wygrywało taką dziką kartę udziału w Mistrzostwach Polski. Już normalnie do Mistrzostwa Polski można było się zakwalifikować grając w turniejach ogólnopolskich, albo można by już na jakiejś liście rankingowej można było występować, no ale na takich właśnie osoby, które dopiero pierwszy raz się stykały ze skrablami, przygotowane zostały takie dzikie karty. I może nie za pierwszym razem, kiedy taka partia była robiona, tylko chyba tylko za drugim, ale udało mi się zakwalifikować. I jak już się udało, no to pojechałem i wziąłem udział w tych mistrzostwach. Miałem wtedy 18 lat, ale pamiętam, więc byłem taki nie najmłodszy, ale jeszcze nie dorosły. Ale no, postanowiłem tam wziąć udział, było sympatycznie. Grałem tam 7 partii i pierwsze dwie udało mi się wygrać. Pamiętam, z kim grałem pierwszą, z panią Halinką. Wyniki nie były dosyć imponujące, 286 do 241. To jak na obecne, czy to moje, czy no, czołówki skarbowej, wyniki to jest dość mierne. No ale to były pierwsze gody zapłoty, więc się udało wygrać i jak to duża część osób, która wtedy debiutowała, czy wtedy zagrywała swój pierwszy, drugi turniej, złapaliśmy bakcyla i naprawdę sporo osób z tej ekipy gra do dzisiaj.
Mówisz, że 280 kilka punktów to niewiele. Jaki wynik tak dokładnie byłby takim wynikiem, z którego byłbyś dumny dzisiaj?
Średnia turniejowa punktów to jest 400 z kawałkiem, tak poniżej 400, jak ktoś zrobi, to już naprawdę jest słabo.
No właśnie, no i teraz jak od tych 280 do 400 dojść? Jak do tego dotrzeć? Jak trenować? Jak doskonalić swoje umiejętności? Co poprawiałeś najpierw? Co zauważyłeś po tym pierwszym turnieju, że wymaga poprawy?
Znaczy tak, no przede wszystkim trzeba znać te podstawowe słowa, te dwójki, trójki, których dużo idzie w grze. Ich tam jest dużo, z dwójek chyba, czyli z dwuliterowych tam, nie wiem, 120, czy literowych może tam 1000. To wcale nie jest dużo. I większość oczywiście człowiek zna, no bo ich się używa, ale jest tam pewnie z połowa takich zupełnie dziwnych słów, których człowiek na ogół nie, na co dzień nie używa, ale trzeba je poznać, żeby właśnie móc takie dość podstawowe ruchy w grze robić. A z dłuższych słów, no to już no tyle, ile kto ma zaparcia i chęci i możliwości, żeby je poznawać, ale jakby na początku startowaliśmy z tym, co tam człowiek zna lub ma czas poznać, ale no pamiętam, że po jakimś, nie wiem, paru turniejach, może po pierwszym roku, właśnie tak doszło do mnie, że w tej grze chodzi o to, żeby znać słowa. Przede wszystkim. Są różne inne elementy strategiczne, trochę szczęścia, losowanie, czy to przeciwnika, czy to płytek i układ na planszy, ale że głównie chodzi o to, żeby znać słowa, bo znaczy, przegrywa się często wtedy, gdy się nie widzi słów, które można byłoby położyć. No to skoro to jest recepta na przegranie, no to recepta na wygranie jest to, żeby te słowa znać. A żeby te słowa znać, no to trzeba je poznać, czyli mamy te, tam wtedy jeszcze kanon kilku słowników języka polskiego, no to trzeba je przewertować i jak najwięcej tych słów się nauczyć, poznać i tych dziwnych oczywiście, żeby potem mieć ten zapas w głowie dużo większy, żeby w sytuacji, kiedy dostanie się płytki, których coś może być, to żeby to coś z nich znaleźć, a nie potem po turnieju czy po grze sprawdzać sobie, co można było i no tak, no można było, tylko że się tego nie znało. No i jak to zobaczyłem, że rzeczywiście to o to chodzi, to postanowiłem, no to można to zrobić. Zakres tych słów, które wypada, warto poznać, trzeba coś nauczyć, jest tak naprawdę ograniczony. Może dość sporo ograniczony, bo to jest jakieś 130 tysięcy słów podstawowych, a we wszystkich odmianach tam 2,5 miliona, no ale jest to jakieś, jest to liczba ograniczona, tak? Teoretycznie jest to do osiągnięcia. Miałem wtedy dużo czasu na studiach i dość szybko zauważyłem, że mój poziom wzrasta. Jak zadebiutowałem w 1996 roku, trochę tak tych turniejów w 1997 i w 1999 roku, czyli po niecałych 3 latach, wygrałem swój pierwszy turniej w Warszawie, a pierwsze podium to zająłem rok wcześniej. Pamiętam, nie podium nawet. Czwarte miejsce, czyli już było blisko gdzieś tam triumfu. No i to właśnie jakby zauważyłem, że dzięki temu, że ma się większy zasób słów, tak? Strategia i tak dalej też oczywiście przy okazji też wzrosły. I umiejętność grania, bo im więcej się gra, tym człowiek bardziej się z tym zapoznaje i wie, co robić, czego nie robić, bo tutaj no, taktyka też ma swoje znaczenie. Ale jednak zasób słów swoje robi.
Mówisz o powiększaniu tego zasobu. Ciekawi mnie bardzo, czy jest to taka robota bardziej techniczna, że faktycznie starasz się memoryzować jakieś słowo, tak bardziej fotograficznie, że wiem, że coś takiego jest. Nie interesuje mnie do końca różnica między słowem, które na przykład brzmi podobnie, często jest przez wielu ludzi mylone jedno z drugim, ale ty nie na tym chcesz się skupić, chcesz po prostu wiedzieć, że takie dwa istnieją. Czy ciebie w trakcie takiej nauki, w trakcie dobierania do swojego wielkiego słownika kolejnych terminów, interesujesz się tym, co dane słowo reprezentuje, co znaczy?
Tak. Tu akurat tak sobie wywertowałem słowniki i tak sobie robiłem spisy co ciekawszych rzeczy, to zawsze starałem się zrobić to od razu z definicjami, żeby to łatwiej wpadało do głowy. Mhm. Są różne metody, niektórzy uczą się tylko słów i starają się to zapamiętać, jakby nie zaprzątać sobie pamięci niepotrzebnymi znaczeniami, no bo no jak gramy, to nie są to potrzebne. Jak kładę jakieś słowo, to nikt nie ma potrzeby ani prawa mi pytać, co to jest i oczekiwać jeszcze odpowiedzi ode mnie. Jak nie wierzę, że jest, to może sprawdzić i tyle, tak? No ale jak dla mnie uczenie się słów bez znaczeń to tak trochę słabe, lepiej mi wpada to wszystko ze znaczeniami. Nie zawsze się oczywiście tak to uda zapamiętać wszystkie znaczenia do wszystkich słów. Łatwiej czasami wpadają słowa i tylko czasami tak się tylko mniej więcej orientuje, czy to jest, się u nas mówi, albo ryba, albo tkanina. Które z tych, tak? Czy to jest coś z chemii, coś z polityki, religii, czy właśnie jakieś zwierzę, roślina, czy zupełnie coś innego, bo można się czasami pomylić. No, ważne są na przykład, nie wiem, odmiany, tak? No, mam jakieś słowo glinik, tak? Czy to jest, odmienia się glinika, czy tylko gliniku? Czy to jest coś właśnie żywotnego, czy nieżywotnego? To dość istotne, bo potem się często popełnia błędy, tak? Albo czy to jest rodzaj żeński, czy męski? Ostatnio jak miałem taką właśnie jedną sytuację, położyłem centroid tuż przed planszę do Skrabli Kojarzysz, tak? Gdzie są pola kolorowe, premiowe. To słowo centroid tuż przed, kończyło się tuż przed rogiem czerwonym, czyli premią razy 3. To znaczy, że można było to przedłużyć. No i teraz mój przeciwnik miał zagwozdkę. Czy to jest ten centroid, czy to jest ta centroida? Czy przedłużyć, bo miał tam chyba on, miał na rynku on, tak? Więc mógł przedłużyć centroidą. Chyba nawet mu jakoś wchodziło, nie wiem, ósmą na centroidą za jakieś 90 punktów. Ale jeżeli by to nie była ta centroida, tylko ten centroid i by się odmieniało tego centroidu, to miał stratę. Więc trochę myślał, ale nie zaryzykował, bo nie wiedział. Nie był pewien może, tak? Bardziej stawiał, że to jest ten centroid, no bo dużo idów ma, to jest rodzaju męskiego. Więc położył ruch w innym miejscu, tam jakieś zdobył punkty. No i niestety dla mnie, bo wtedy ja miałem zagwozdkę, bo nie pamiętałem dokładnie, czy to jest ta centroida, czy ten centroid, ale ponieważ dostałem E, więc tak na 93% byłem raczej zdecydowany, że to jest ta centroida, bo nawet mi się kojarzyło, że to jest centroida i to samo co centrodia. Więc ja zaryzykowałem i położyłem tam tlę na centroidę za 75 punktów, czyli więcej niż ta sama moja siódemka wcześniejsza. I mówię, no gdyby nie albo nie wiedza, że to jest rodzaj żeński, albo może ten element ryzyka, czy to się opłaca, czy się nie opłaca, no to bym pewnie przegrał, a tak dzięki temu wygrałem. Więc to jakby no, w tym przypadku widać, że to też warto takie rzeczy znać. Tak? Nie tylko, że ósemka z zestawu docent RI jest centroid, tylko także co to jest.
Tak.
Bo to chyba, o ile dobrze pamiętam, coś z matematyki, jakaś powierzchnia, albo coś w tym guście. Ale czy to jest ten centroid, czy ten centroida?
Zatrzymajmy się chwilę tutaj przy zasadach samych, zasadach gry. Co w tym przypadku mogłoby się wydarzyć, gdybyś ty popełnił błąd i zastosował rodzaj męski? Jakie są scenariusze? Twój przeciwnik może sprawdzić, a co jeśli nie sprawdzi? Czy jest jakiś sędzia, który to wyłapie w tej chwili?
Znaczy nie. Przeciwnik ma zawsze szansę sprawdzić, ma możliwość sprawdzić słowo każde, które się kładzie. Nie ma żadnej kary. Czyli jeżeli słowo jest, no to zostaje na planszy, jeżeli słowa nie ma, no to spada z planszy, tak? Czyli ja mam stratę. Czyli to ja ryzykuję, jeżeli ja coś kładę, to ja ryzykuję tym, że może mi słowo spaść, a nie przeciwnik, że może na tym coś stracić. W wersji amerykańskiej jest to trochę inaczej, tam ktoś, przeciwnik mi położy coś, ja sprawdzę, to są dwie opcje, albo ja tracę 5 punktów za to, czyli taka kara za sprawdzenie słowa, które istnieje, albo to ja w ogóle chyba tracę ruch. U nas do tego tak nie podchodzimy. Czyli sprawdzać można zawsze wszystko, nie ma żadnych obaw, więc nawet jak gramy takie z debiutantami, czy z osobami początkującymi, no to tak zachęcamy ich, żeby naprawdę mieli taki odwyk sprawdzania słów, których nie znają, bo potem to się może źle odbić, że nie sprawdzą czegoś, bo wtedy będą się bali, albo będą myśleli, że no na pewno jest, bo ktoś im lepszy na pewno słowa składzie, które muszą być. No nie, nie zawsze, no ktoś może też ryzykować i może się okazać, że nie ma, więc lepiej sprawdzać wszystko, czego jesteśmy pewni.
Czyli jeżeli nie byłoby tego słowa, to ono zostaje na planszy i punktuje normalnie, tak?
Jak ktoś nie sprawdził, no to tak. Okay. Ktoś nie uważał właśnie, że albo się boi, albo wydaje mu się, że jest, słowo zostaje i trudno, no to...
Tu możemy porozmawiać chwilę o strategii, no bo przecież to jest taki rasowy blef. Można spróbować tego blefu, może akurat się uda. Jakie jeszcze typowe zagrywki takie... Może a la szachowe stosuje się, kiedy przecież można zgadywać, obliczyć, jakie litery aktualnie, jakie płytki drugi gracz ma do swojej dyspozycji, kiedy już część z nich została zużyta. Czy ty kalkulujesz, jakie tam jeszcze zostały u niego płytki? Nie wiem, jakie są jeszcze takie a la szachowe analogie, których możemy tutaj poszukać.
Znaczy, tu gracze z czołówki, może, a nawet i może większość graczy tak na turniejach, używa wykreślanki w czasie gry, albo może dopiero pod koniec, jak to jest ważne, czyli wtedy kładziemy jakieś litery, tak jakieś razy, to wykreślamy sobie z zestawu tych 100 płytek, żeby wiedzieć,
Aha.
które już poszły, a które jeszcze zostały. Jest to dozwolone, tak? Tylko oczywiście to zużywa trochę czasu, no bo trzeba poświęcić te parę sekund po swoim ruchu i po ruchu przeciwnika, żeby te literki wykreślić. No ale dzięki temu dostajemy wiedzę na temat tego, co jeszcze jest, tak? Czy na przykład te grube litery Z, Z, czy N, N i tak dalej polskie już poszły, czy jeszcze są, bo one mogą być kluczowe w niektórych momentach. Oczywiście, czy jeszcze blanki są, czy jeszcze poszły, no ale to jakby to widać na planszy, ile jest jeszcze samogłosek, spółgłosek. W trakcie partii to oczywiście ma to mniejsze znaczenie, bo no, jeżeli jest w worku jeszcze 40 płytek, no to wszystko może mieć przeciwnik na stojaku, tak? Ale ma to kluczowe znaczenie w końcówce partii, gdzie już literki worku się skończyły. Ja mam 7 płytek na stojaku i ty masz 7 płytek na stojaku, tak? No i jeżeli oboje się wykreślimy, no to wiemy, kto ma jakie litery, o ile się nie pomylimy. I teraz jeszcze trzeba wtedy sprawdzać, nie tylko kombinować nad tym, co ja mogę położyć sobie, tylko co ty możesz położyć, tak? I zobaczyć, jeżeli ty masz literki jakieś słabe, czy masz tam zieta, który jest wykładany tylko w jednym miejscu, no to w moim interesie leży to, żeby ci je zablokować. A jeżeli masz literki ładne z blankiem i wchodzi ci siódemka w jednym tylko miejscu, no to też muszę ci to zablokować. Jak nie zablokuję, no to przegram. To jest taki element pod koniec gry, który dość istotny jest i naprawdę dużą rolę odgrywa. I jeżeli ktoś nie wykreśla, no to bardzo często może przez to przegrywać. Tak? Ostatnio miałem właśnie taką partię, no, też z byłym mistrzem Polski, gdzie wydawało się, że już jest partia przegrana przeze mnie, bo położył mi w ostatnim ruchu swoim siódemkę, wychodząc na, nie wiem, 70 punktów przewagi. Ja miałem ostatnią jedną literkę z worka. I było to Z. Wydawało się, że Z to taka prosta, no, można położyć pewnie bez problemu na planszy, ale akurat tak się złożyło, że miał tylko jedno miejsce na tego Z-a. Więc ja mu je zablokowałem. I mając 70 punktów straty, wystawiłem tam sobie drogi ruch z Eniem za 50 parę, wyszedłem z innych i wygrałem partię, tak? No bez tej wiedzy, że on ma Zeta i wykonał tylko w jednym miejscu, bym to przegrał po prostu. A to była taka właśnie fajna partia, że no, wydawało się, że już jest przegrana, a to jednak nie. Można nawet z takiej sytuacji się wykaraskać.
Jak uważasz, wyszkolenie tylko i wyłącznie, czy też troszkę łut szczęścia jest potrzebny? Przecież losuje się, zresztą w bardzo ciekawym geście. Niedawno zauważyłem, jak takie losowanie u profesjonalistów wygląda. Woreczek ląduje nad głową i nad głową losuje się z tego woreczka kolejne płytki. To wygląda dość komicznie, no ale ma przecież sens. Nie ma szans podglądać. Kiedy losujesz taką płytkę, nigdy nie wiadomo, co tam wypadnie, prawda? Więc jak to jest? Można przegrać, mimo że jest się obiektywnie lepszym?
No można, tak. Odnośnie losowania jeszcze no, przepisowo mamy trzymać na wysokości ramienia, aż nad głową to nie trzeba, tylko na wysokości
Aha.
ramienia. Chodzi o to, żeby wykluczyć prawdopodobieństwo, że zaglądam do tego worka. Bo u nas jeszcze mamy takie worki, nie takie standardowe, jak są w grach sprzedawanych w sklepach, dość takie krótkie. Mamy takie długie worki, żeby naprawdę wykluczyć takie możliwości, tak? I przy okazji, żeby też nic nie wypadało z worka, jak ktoś tam losuje płytki. Więc no, nie, taki element uczciwości, tak? Porządnego podejścia do tego jest. A sam temat kwestia losowości, no tak, to jest gra losowa, ale jeżeli ktoś myśli, że to jest na tyle gra losowa, że to ma decydujące znaczenie, no to się grubo myli, bo z tego, co się wylosuje, to jeszcze trzeba umieć coś położyć, tak? No jeżeli ty wylosujesz 3E, 2G i 2Z, ułóż z tego siódemkę. No zestaw wygląda na beznadziejny, wprost mówiąc,
Egzegeza, egzegeza.
Całą egzegezę, tak?
Tak.
No, trzeba albo znać to słowo, albo umieć wiedzieć, zobaczyć, że ono istnieje, tak? Że nie wiem, no, ependym i jeżeli jesteśmy przy E, tam Eichhorn, no, różne są, mnóstwo jest słów, które człowiek normalnie nie zna, tak? I ma szansę nagle z dziwnym zestawem je trafić, tak? No i tym się różni gracz dobry od gracza słabego, że gracz dobry z tych literek będzie potrafił coś wyciągnąć, a gracz słaby może liczyć tylko na szczęście i sobie wymieni i aż dostanie zestaw polanie zasiane i z takim wygra. No, zdarza się to, tak? To, no, z tym się trzeba pogodzić, tak, że nawet gracz mistrz Polski tak może siąść nawet z debiutantem i tą jedną partię z nim przegrać. Tylko, że na przestrzeni 10 partii, no to nie przegra 10 partii, tak?
No
No
tak.
chyba, żeby naprawdę był dziwny fair. Ale raczej nie, tak? Jedna się może na 10 zdarzyć, ale na dłuższą metę to jednak ta kwestia losowości zostanie trochę zminimalizowana.
Dowiedziałem się dzisiaj, że niejaki Nigel Richards, mistrz w skrable, amerykański mistrz gry w języku angielskim, zdołał tym mistrzem zostać jako jedyny pięciokrotnie, również mistrz świata pięciokrotny. Nikt poza nim nie był mistrzem świata więcej niż jeden raz. No ale co za historia. Okazuje się, że Nigel Richards w 9 tygodni uczy się słownika francuskiego i nie potrafiąc powiedzieć jednego zdania, zrozumieć jednego słowa czy sensownego zwrotu po francusku, wygrywa mistrzostwa w skrable we Francji. Jak to jest możliwe?
9 tygodni, nie pamiętałem, ile mu to zajęło, ale na pewno miał dużo czasu i dużo umiejętności, żeby to zrobić, bo do angielskiego, czy do swojego języka rodzimego, z tego co wiem, też uczył się po prostu słów, ale dobrze pamiętam, pracując jako stróż nocny, żeby mieć więcej czasu na to. I to jest takie typowe wkuwanie wyrazów, tylko po to, żeby je tak mieć w głowie i w odpowiednim momencie, jak się właśnie literki trafią losowe, tak, i ich użyć. W angielskim podobną metodę i też słyną z tego Tajowie. Był mistrz świata po angielsku z Tajlandii. Tam kiedyś słyszałem, że chyba nawet w szkołach skraby jakby z, nie wiem, jakimś przedmiotem dodatkowym czy coś, ale no ten mistrz świata z Tajlandii, tak, no on ledwo co mówił po angielsku. Dogadać się z nim za bardzo nie można tak porozmawiać, ale słów się nauczył i był w stanie to grać, więc no, najczęściej robił to po angielsku, potem zrobił sobie taki challenge i zrobił to po francusku. No słabo przy tym Francuzi wypadli, trzeba przyznać.
Oj tak, oj tak.
Myśleliśmy o tym, czy by go nie zaprosić do Polski,
no właśnie,
czy byłby na tyle odważny.
Aż się prosi.
Ale to wydaje mi się, że aż no, miałby chyba trochę więcej problemów. No, no, nasz język, trudny język, lekcja, wszystko, odmiany, to nie są tak proste jak w angielskim, że słowo ma tylko tak, dodajemy eskę na końcu, już mamy liczbę nogą i to wszystko, a w czasownikach mamy też tam dwie formy, trzy formy i nic poza tym. Francuskiego za bardzo nie znam, nie wiem, jak tam jest bardzo z odmianą, ale pewnie trochę więcej, ale nie aż tak chyba jak u nas. No a u nas to wiadomo, krążył w internecie taki słynny obrazek, język polski jest trudny, gdzie było na takim ekranie wszystkie, no może nie wszystkie się zmieściły, tam odmiana słowa grać. Mhm. Tam to prezentował Daniel Janus, też zresztą skrablista, i to właśnie było tak pokazane, jaki język polski jest trudny, tak? No słowo grać, to co nie grać, ma odmian swoich 103. Tak? Czyli wszystkie czasy przeszły, przyszły, wszystkie tryby, wszystkie osoby, wszystko co tam można, tak, imię, słowy, jedne i drugie, 103 formy. Czasownik paść, który akurat ma dwie odmiany, bo ja pasę lub padnę, ma 190. Dodatkowo jeszcze paść to jest też rzeczownik, więc zupełnie tam się mnoży, ma 190 form. Więc mówię, no taki normalny czas, każdy normalny czasownik, nawet nie 103, to ma tam 20, 40, 50, zależy od tego, jak jest zbudowany. Więc czy udałoby się Nigelowi wszystko to opanować? Nie wiem, chętnie bym to zobaczył, jakby się odważył.
Mówiłeś 2,5 miliona mniej więcej, że wychodzi po wszystkich flexjach, ale ja słyszałem gdzieś właśnie w sprawie Nigela Richardsa i języka francuskiego, tam były liczby raczej w set tysięcy, więc pewnie po prostu francuski rzeczywiście wszystkich słów, również po odmianach, ma mniej. Zwyczajnie po prostu był się tego w stanie nauczyć fotograficznie na pamięć, co nadal jest godne podziwu. Ciekaw jestem, czy rzeczywiście skusiłby się na Mistrzostwa Polski zjechać i się nauczyć języka polskiego. To by było bardzo ciekawe widowisko. Mariusz, powiedz mi, czy jak analizujesz po fakcie, to często właśnie masz powody do tego, żeby żałować, że coś tam się czaiło za rogiem i mrugało do ciebie, a ty nie zauważyłeś, że jakieś słowo byłoby lepszym wyborem?
No, zdarza się, nierzadko. Już teraz mamy takie narzędzia do tego, nawet programy, gdzie możemy sobie Oczywiście, jeżeli ktoś notuje swoje ruchy w każdej partii, no ale czołówka polska jednak to robi. Czyli w każdym ruchu notujemy, jakie mamy literki, potem rzucamy do programu i program nam pokazuje, jakie były najdroższe ruchy i sobie możemy zweryfikować, czy to, co położyliśmy, było ok, czy jednak coś przegapiliśmy. No, zawsze coś się przegapia. Oczywiście to też jest tak, że nie zawsze w czasie takiej każdej partii chodzi o to, żeby położyć najdroższy ruch. Co innego w takiej partii jak Belgijka, gdzie wszyscy grają z tym samym zestawem i chodzi o to, żeby grać najdroższy, a co innego w takiej partii jak kontra ty, gdzie dochodzi strategia, taktyka, to jaka jest sytuacja na planszy, jaki jest wynik. I że chodzi o to, żeby wygrać, a nie żeby w danym ruchu położyć coś najdroższego, bo to wcale nie jest optymalne. No ale potem właśnie możemy sobie to przeanalizować w takim programie i zobaczyć, tak, czy coś pominęliśmy, czy zagraliśmy na 100%, co raczej rzadko się zdarza, ale może być.
A powiedz mi, czy masz jakiś taki swój amulecik, takie swoje ulubione słowo, które od czasu do czasu gdzieś ci się trafia, uśmiechasz się na jego widok. Wyobraża mi się to w ten sposób, że pewne słowa częściej do nas może zaglądają, częściej na nas spływają, czy to już fantazjuje za bardzo?
Nie, no tak to nie. No, są słowa, które się często kładzie, ale to wynika z tego, że no, mają takie literki dość popularne, tak? Te jednopunktowe, samogłoski, spółgłoski i to nie chodzi tylko o tam zielona, zasiane i polanie, ale tak jest, tak, jest przymiotnik azowy, tak jakaś grupa azowa w chemii, więc zestaw nieazowy, nieazowa, nieazowy, nieazowi, to pewnie w co trzeciej partii się pojawiają na planszy, bo to jest najbardziej prawdopodobny zestaw, który można wylosować, więc takich wyrazów, gdzie tam lubię położyć to może nie ma, raczej wpadają w pamięć wyrazy, które są właśnie dziwne i się udało położyć, czy udało się znaleźć, albo udało się zobaczyć i w ogóle, że zestaw tak się trafił, że przyszły takie literki, to pewnie takich kilka jest i jest też parę słów, które by się chciało położyć. Jedno z takich na przykład jest Gymkhana. To ostatnio gdzieś widziałem, że w klubie w Krakowie komuś się udało. Gymkhana to są takie zawody motocyklowe, zręcznościowe. A jeszcze jedno, na które poluję, już chyba 3 razy prawie mi się udało położyć, ale zawsze jakieś albo jednej literki brakowało, albo ktoś zajął miejsce, to Ngunzizm. Ngunzizm, NGUNZIZM, to jest jakaś doktryna religijno-polityczna. Mówię, no już kilka razy byłem prawie blisko do położenia tego słowa, ale coś zawsze brakowało, więc jak w końcu się uda, no to naprawdę będzie fajnie.
No i na pewno przeciwnik sprawdzi, prawda?
To z pewnością. To my akurat, a propos tego słowa, mieliśmy już że takie śmieszne sytuacje. Mówię, bo inni skrabici też na to polują i ktoś kiedyś położył, już też właśnie czuję, że jest takie dziwne słowo, jakiś izm, ale się lekko pomylił i położył nzemzizm. To świtało, ale nie do końca to. No i oczywiście słowo spadło. Była strata, a najlepsze było to, że tę partię i to położenie słowa oglądał ktoś inny, po czym jakiś czas potem położył właśnie to słowo, nzenzizm. Czyli zobaczył słowo na planszy, tylko chyba nie zapamiętał, czy ono było ok, czy nie ok, i położył jeszcze raz, no i znowu miał stratę, bo to nie o to chodziło, tak? Chodziło o ngunzizm, a nie nzenzizm. No ale kiedyś może się i takie słowo komuś trafi, bo jeszcze nie słyszałem, żeby było.
No ale wiesz, pytam cię o takie słowa gdzieś może, z którymi emocjonalnie się związałeś, czy takie, które chętniej układasz, no wymieniłeś ich kilka, ale jak się gra towarzysko, to oczywiście najwięcej śmiechu jest, wiesz, w których momentach, kiedy jakieś śmieszne słowa można położyć, kiedy można sobie przeklnąć na przykład, czy na zawodach zdarzają się wulgaryzmy na planszach?
Oczywiście, nie ma z nimi żadnego problemu, nawet jak gramy z dziećmi. Tu jest dzieci, kładą wulgaryzmy po prostu, bo no, wiedzą, że to jest słowo, które jest dopuszczalne i no, to, że słowo istnieje, to nie znaczy, że jesteśmy ludźmi niekulturalnymi, bo je używamy, tak? To są różne, zupełnie dwie różne sytuacje. I nie ma tu się co obrażać, że ktoś mi takie słowa kładzie, tak? I ewentualnie można to jakiś żart zamienić.
Tak.
Ale no, nie będę cytował różnych historii, które były, ale były takie sytuacje, tak? Że ktoś mi położył coś na planszy.
Jako przekaz,
Albo jakiś wykrzyknik ktoś położył i tak, że co ty tu do mnie, z czym tu do mnie wyjeżdżasz. No. Amerykanie ostatnio mają z tym problem, bo na tym chyba roku właśnie podjęli decyzję, żeby słowa obraźliwe usunąć ze słowników skarbowych i żeby nie używać ich na turniejach. Nie, u nas była też taka dyskusja na ten temat, no ale nie weszliśmy w to, bo nie widzę za bardzo sensu takiego postępowania, a dodatkowo jeszcze, żeby to usunąć, najpierw trzeba zdefiniować, które to są te obraźliwe, czyli musi być zestaw gdzieś umieszczony, że o, uwaga, są takie słowa, proszę mi ich nie układać. No to i każdy, kto by chciał grać na turnieju, to musi się najpierw z nimi zapoznać, żeby wiedzieć, co jest niedopuszczalne. No tak trochę to się mija chyba z celem.
No tak. Mariusz, już tak na koniec. Powiedz proszę, ja grywam w Scrabble od czasu do czasu, no dosłownie kilka razy w roku. Pewnie część z naszych słuchaczy również nie odwiedza zawodów dla skrablistów i chętnie usłyszałoby, tak jak ja, jakąś radę dla amatora, jaka może być sugestia mistrza dla takich weekendowych graczy w Scrabble.
Znaczy, dla weekendowych graczy to sugestia, żeby się dobrze bawili. Mhm. Ale jeżeli ktoś by chciał trochę poważniej i czuje, że naprawdę złapał bakcyla, podoba mu się granie i może niekoniecznie z rodzinką i jeszcze się żeby z nimi kłócić, czy dane słowo istnieje, czy nie, tylko ma ochotę sobie trochę żyłkę, tak, może nie hazardu, ale właśnie takiej rywalizacji z kimś i nawet może jeszcze wygrania czegoś, tak, bo może to być też jakąś tam motywacją, no to zapraszamy czy to do klubów skrablowych, które są w różnych miastach w Polsce, czy to się na turnieje naprawdę to nie gryzie, nawet jeżeli ktoś nie czuje się, że będzie wygrywał tak i boi się, że wszystko przegra, no to jakby nie o to chodzi, chodzi o to, żeby właśnie się nauczyć i zobaczyć, czy coś jest coś fajnego, czy złapiemy bakcyla, czy będziemy mieli efekt skrable. To dość dużo osób tak przychodzi i jednak zostaje, no jakoś im się to podoba. Tylko żeby właśnie czerpać z tego przyjemność, to trzeba mieć jakąś taką podstawę, czyli te słowa krótsze, dwójki, trójki, dwuliterowe, trzyliterowe. I też trzeba się zapoznać, mam takie zasady dopuszczalności słów, które mają dosyć takie kilka punktów specyficznych dla naszego języka polskiego, o których taki standardowy użytkownik może sobie nie zdawać sprawy z tego, tak? Na przykład, że tryby rozkazujące można dawać do wszystkich czasowników. Czyli jeżeli jest czasownik móc, no to ty móż. Tak? Jeżeli jest wiedzieć, no to ty wiedzę. Samo jak powiedz, tak? Liczbę mnogą można też odtworzyć od wszystkiego. Mogą być młodzieże, mogą być, nie wiem, podcast akurat mogą być, no nie wiem, wszystko co nawet w słowniku ma oznaczenie bez liczby mnogiej, nie, wszystko ma liczbę mnogą. Wykrzykniki też ma wszystko, tak? Zapomniany przez wielu tryb nijaki, rodzaj nijaki, nie tryb, rodzaj nijaki, który teraz pewnie w wielu sytuacjach by się różnym osobom przydał, też jest poprawny i też może być używany, tak? I to ważne jest w osobie pierwszej i drugiej, tak? Czyli nie tylko, że ono było, grało, tylko ja grałom, ty grałoś. To wszystko jest poprawne, tak? Nie ma się co tutaj oburzać, że to dziwnie brzmi, dziwnie wygląda i że to nie jest poprawne. Jak najbardziej jest poprawne. No, jest parę jeszcze takich kwiatków właśnie z języka polskiego. Czy to właśnie odmiany, a jeszcze fajne te tryby rozkazujące z partykułą ży albo że, tak? Czyli grajmy ż, subujmy ż, tak, subuj że, no wszystko to jest dopuszczalne. Są to takie rzeczy, które normalny człowiek nie zdaje sobie z tego sprawy, bo ich na co dzień nie używa, ale w tej grze to jest konieczność, żeby je wiedzieć i naprawdę daje taką przewagę nad graczami, którzy tego nie wiedzą, że od razu to będzie widać, tak? A to są ciekawe rzeczy, naprawdę.
A regionalizmy?
Regionalizmy. Mamy swój słownik, tak? Nasz skrablowy, który dopuszcza, decyduje, które słowa są dopuszczalne, który inicjalnie bazował na słownikach drukowanych PWN-u. Więc te słowniki drukowane zawierały w sobie pewne regionalizmy, pewne wyrażenia gwarowe, środowiskowe, ale no nie wszystkie, tak? Czyli no, był to jakiś wybór słów, które akurat trafiły do słownika. My to przyjęliśmy, teraz już sami decydujemy o tym, co jest dopuszczalne, a co nie, tak, bo odeszliśmy od słowników drukowanych, powiedzmy tak, PWN mamy własną komisję językową, która dodaje słowa lub czasami je usuwa. I staramy się z tymi regionalizmami tak ostrożnie podchodzić, bo to może być puszka Pandory, którą no, jeżeli spuszczamy jedno, to dlaczego nie drugie, tak? No, byśmy wszystkie gwary zaraz musieli przelecieć i dużo rzeczy dopuścić. To nie jest koniecznie dobrym rozwiązaniem. Więc niestety tak, część jest, część nie ma, to no, wracamy do początku, czyli trzeba uczyć się słów i wiedzieć, co jest, i też wiedzieć, czego nie ma, bo to jest istotna rzecz, tak? Żeby tych strat nie popełniać.
Mariusz, bardzo Ci dziękuję za tę ogromną pigułkę wiedzy, przeciekawą opowieść. Życzę Ci kolejnych zwycięstw, kolejnych tytułów mistrza. Przygotowujesz się do kolejnych zawodów?
Najbliższe w Krakowie.
Powodzenia w takim razie i wszystkiego dobrego. Dzięki za rozmowę.
Dziękuję również.
Wam również, drodzy słuchacze i słuchaczki, bardzo dziękuję za uwagę. I już teraz zapraszam do wysłuchania kolejnych wydań podcastu Przetłumaczę. Do usłyszenia.